Witam Państwa serdecznie, Anna Rymbas przed mikrofonem i zawsze w pierwszy czwartek miesiąca będziemy się spotykać z Państwem i rozmawiać o wszystkim, co interesuje naszych seniorów. W studio goszczę dr Dagmarę Wiewiórkowską-Garczewską, geriatrę i internistę.
Dzień dobry, witam.
Witam Pani doktor po wakacjach i chciałabym, żeby tutaj obok Pani zasiadali różni goście pracujący z seniorami, a także sami seniorzy. To dobry pomysł?
Bardzo.
Mam nadzieję, że to wyjdzie.
Bardzo.
Mam nadzieję, że będziemy do tej audycji zapraszać także lekarzy innych specjalizacji, specjalności, nie wiem jak to się fachowo mówi, dla nie tyle pomocy pani doktor, bo pani doktor sobie świetnie z tymi tematami dotyczącymi seniorów radzi, ale myślę, że to też może być interesujące dla seniorów
przede wszystkim, tak, lub dla ich rodzin, no bez przesady, no ja też nie jestem omnibusem i liźnięcie tematu geriatrii, ale też jakby ich podspecjalizacji w tej geriatrii, bo mamy w tej chwili geriatrię kardiologiczną, geriatrię onkologiczną, neurologiczną, więc jak najbardziej jestem za.
Ja też mam do Państwa prośbę, żebyście pisali Państwo SMS-y na nasz numer 603-06-06-06. Nie tylko o tym, o czym w danym momencie rozmawiamy, w pierwszy czwartek miesiąca i zawsze to będzie pierwszy czwartek miesiąca, nie poniedziałki, tak jak do tej pory, bo Państwo pewnie przyzwyczailiście się, że doktor Dagmara Wiewiórkowska zawsze się pojawia w poniedziałki, ale chciałabym też, żebyście pisali SMS-y o tym, o czym chcielibyście po prostu porozmawiać, posłuchać bardziej, a o czym chcielibyśmy my, mielibyśmy dla Was rozmawiać. Teraz też Państwo możecie przysyłać SMS-y oczywiście, nie wiecie jeszcze, o czym będziemy rozmawiać, ale każdy SMS jest mile widziany, choćby taki z pozdrowieniem dla pani doktor, na przykład. Dzisiaj już jest pierwszy gość z nami, jest nim pan Andrzej Urbański. To jest człowiek dla nie tak do końca państwu nieznany, ponieważ już w radiu pojawiał się wiele razy. Kiedyś był dziennikarzem, dziś zajmuje się pracą z seniorami w Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora. Tutaj niedaleko, we Wrzeszczu, w szpitalu SwissMed.
Dzień dobry Państwu. Witam. Cieszę się z tego zaproszenia i mam nadzieję, że mój głos w tym temacie będzie tylko wnosił coś dobrego, świeżego, będzie mobilizował do aktywności również nie tylko nas z pokolenia 40-50+, ale też seniorów, ale też młodych, bo to temat bardzo szeroki.
A swoją drogą to jest taki temat, jak już powiedziałam, że redaktor Urbański kiedyś, a dziś dyrektor Urbański był dziennikarzem. Pomyślałam sobie, że musielibyśmy chyba kiedyś zrobić taką audycję, jak to jest przez 20-30 lat zajmować się seniorami, między innymi też, bo pamiętam twoje reportaże na ten temat, a potem pójść na tą drugą stronę i jakby już zupełnie od innej strony zza biurka zajmować się też tym samym tematem, ale już zupełnie w innym kontekście. To kiedyś może do tego wrócimy. Wstęp już był dzisiaj, trochę przydługi, ale to tak to ma być, bo trochę zwolnimy tą 11, 12, tą godzinę, bo ta godzina jest poświęcona, proszę Państwa, seniorom.
Ale zwolnimy tylko teoretycznie, bo tak naprawdę właśnie to jest trochę tak przewrotnie, wydaje mi się, możemy o tym mówić.
Może tak, wolniej będziemy mówić, czy tak, pani doktor?
Wolniej
czy tak
nie wyraźniej. Proszę Państwa, to może ja na początek opowiem anegdotę, znaczy nie anegdotę, bo to jest sytuacja z mojego gabinetu i z mojego życia. Otóż przyjmuję pacjentów geriatrycznych, czyli takich właśnie prawdziwie senioralnych, z założeniem, że większość z pacjentów powyżej 80 roku życia nie dosłyszy. Zatem mówię głośno, również w domu, na co mi zwracają współdomownicy oczywiście uwagę. Ale proszę Państwa, o czym chciałam powiedzieć? O tym, że ja czasami do swoich pacjentów w ogóle się nie zastanawiam, czy ten pacjent dobrze słyszy, czy nie słyszy, ja po prostu z gruntu mówię do niego głośno. I moja koleżanka, pani doktor laryngolog, pracująca za ścianą mojego gabinetu, zwróciła mi uwagę, mówi, ty przestań wrzeszczeć do tych swoich pacjentów, tylko mów do nich ciszej, ale za to wolniej i wyraźniej. I chyba to o to chodzi. No i wtedy do mnie dotarło rzeczywiście, że to nie o to chodzi. Ale jeszcze od razu przypomina mi się też sytuacja z seniorem, ojcem mojej koleżanki. To był pan 80-letni, do którego ja też zaczęłam głośno mówić. I Moja koleżanka do mnie mówi tak, Daga, wiesz co, tata niedowidzi, mówi niewyraźnie, ale słuch ma wybitny.
Bardzo delikatnie.
Tak, tak jest.
Bo nam się czasami wydaje, że senior nie słyszy, tak? I mówimy, czasami chcemy coś ukryć przed nim, coś wyszeptać. Im bardziej szepczemy, tym on...
Nie, Andrzej, ale bo to jest tak, proszę państwa, senior ma słuch wybiórczy. Jak prawdziwa kobieta. I z wiekiem nie ma odróżnienia, czy to jest słuch wybiórczy, damski czy męski. Słuch wybiórczy, czyli słyszę to, co chcę, nie słyszę, czego nie chcę. Czyli jeżeli ktoś mnie prosi, mamo, tato, lat 80, teraz proszę wstań, idź się napić, to być może tego nie usłyszy. Ale jeżeli szeptem będziemy mówili, że warto by było babci na przykład kupić nowe kapcie, bo te już są takie, to wtedy usłyszy doskonale, zapewniam to. To jest słuch wybiórczy.
Dziś te tematy zasadnicze, które... chciałabym poruszyć, to trzy tematy. Bezpłatne leki dla seniorów, bo dziś właśnie jest 1 września i od dziś osoby, które ukończyły 75 lat, mogą otrzymać bezpłatne leki z listy dla seniorów. Temat, który poruszymy w drugiej części naszej audycji, to z kolei aktywność seniora. Może nie tyle po wakacjach, co prawda dziś 1 września, a seniorzy...
Mentalna aktywność,
tak,
może
nie wstają,
tak bardziej, umysłowa
nie idą
aktywność.
Do szkoły jutro, natomiast idą na uniwersytety, na akademie, idą do szkół, idą na różnego rodzaju koncerty, odczyty, wykłady, spotkania. No, robią różne rzeczy tak samo. I teraz o tym też bym chciała porozmawiać, bo to jest ważne. I to nie chodzi tylko, proszę państwa, o uniwersytet trzeciego wieku. To chodzi o to, tak jak pani doktor powiedziała, o mentalne...
Aktywizację umysłową.
Wyjście.
Wszelką aktywizację umysłową.
Bo od tego zaczyna się innego rodzaju aktywizacja.
Tak.
Zaangażowanie, aktywność taka codzienna, znaczy, tak, i zdrowie z tego.
Zdecydowanie wynika. Tak. Taka samoświadomość, że jeżeli będziemy coś robić dla siebie, być może trzeba to włożyć trochę wysiłku.
Znaczy na pewno trzeba włożyć.
Dokładnie, na pewno w to trzeba włożyć wysiłek, ale jeżeli będzie samoświadomość tego, że to przyniesie efekty i utrzyma nas w aktywności mentalnej, w samodzielności, w sprawności umysłowej, to warto. I to bym chciała też, ale chciałabym też dzisiaj poruszyć jeszcze temat, bo to też jest ważne, o seniorach, którzy nie wychodzą z domu, bo są niesprawni fizycznie, ale za to sprawni mentalnie.
Tak, tak, pani doktor, to jest konieczne, ponieważ ja tak naprawdę napisałam sobie uniwersytety trzeciego wieku, ale wiemy, kto i dla kogo one są i kto do nich przyjdzie. Natomiast ta właśnie. Cała grupa, o której pani powiedziała, o tym będziemy rozmawiać. Dobrze. W drugiej części, a teraz jeszcze pozwolicie państwo, chwila przerwy, bo reklamy.
Reklama. Rockowe brzmienie w najlepszym wydaniu. Wyjątkowy koncert zespołu Ira z udziałem Urszuli, Małgorzaty Ostrowskiej i Patrycji Markowskiej. Tego września Ergo Arena. Bilet od 40 zł w systemach Interticket, Ticket Pro. Na koncert zaprasza Procat, świętujący 25 lat obecności na rynku systemów CAD. Istnieje stal, której nie straszna sól i nadmorski wiatr. Wybierz blachodachówkę Germania Symmetric z powłoką Color Code HPS 200 Ultra od firmy Blachotrapez. To najlepsza stal w obliczu fal. Dajemy 40 lat gwarancji. www.blachotrapez.eu.
Kochasz swój ogród? Zadbaj o niego przed zimą. RENK zaprasza na 6 kiermasz Jesień w ogrodzie. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebują rośliny w ogrodach, na działkach i balkonach. Pomorskie Centrum Hurtowe RENK, Gdańsk, Wodnika 50. 10 i 11 września od 10 do 18. Patronat Radio Gdańsk.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Seniorze, słuchaj od rana. Tak powinno się zaczynać.
Pięknie.
Właściwie. Ładnie wymyśliłam.
Pięknie.
Podczas reklam takie coś. Więc tak, 11, 12, czwartki, proszę państwa, pierwsze czwartki miesiąca każdego. Wszyscy włączamy radio. Oczywiście wnuki mogą nastawić radio seniorom i niekoniecznie babciom, dziadkom i niekoniecznie wyjść. Mogą też słuchać, bo tutaj będzie bardzo dużo informacji dotyczących wszystkich i takich informacji, z których wszyscy, cała rodzina, w której jest senior, w której jest osoba już starzejąca się, starsza, no może skorzystać. To są informacje bardzo cenne. Nie wszyscy po te informacje sięgną do internetu. Nie wszyscy z tymi informacjami mają na co dzień do czynienia. Nie wszyscy pójdą do pani doktor geriatry Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej, która jest tutaj naszym, można powiedzieć, lekarzem wiodącym i zawsze w studio w czwartki o 11 będzie. Dlatego macie państwo okazję, żeby te pytania przysyłać, zadawać te pytania na SMS-y, rozmawiać z nami. My dzisiaj rozmawiamy na temat najpierw w pierwszej części audycji leków bezpłatnych, bo to właśnie od dzisiaj osoby, które ukończyły 75 lat, mogą otrzymać bezpłatne leki z listy dla seniorów. No i tak, pani doktor, geriatra zresztą, takich recept
nie mogę pisać.
Nie może wypisywać. Mhm.
Znaczy, proszę państwa, no, temat leków bezpłatnych jest dla lekarzy bardzo trudnym tematem z wielu względów. Bo myśmy się bardzo ucieszyli, że przynajmniej ja jako geriatra ucieszyłam się, że wreszcie być może to leczenie będzie nie tylko związane z liczeniem, bo ja nie ukrywam, że my w gabinecie bardzo często liczymy, ile dane, jaki będzie koszt miesięczny leczenia. Poza tym, wiecie państwo, no też liczymy, czy na przykład, bo jeżeli ktoś ma się spiąć przez 2 miesiące i zapłacić na przykład, nie wiem, 200 zł za lek, ale wie, że ta kuracja będzie trwała 2 miesiące, to też psychicznie jest inaczej do tego nastawiona, ale jeżeli ma miesiąc w miesiąc przez najbliższe lata wydawać na przykład 200 zł za jeden lek, no to to już czasami rodzi obawy, że po prostu nie wystarczy tych pieniążków. I to leczenie bardzo często jest uzależnione też od kwoty, jaką pacjent musi zapłacić za dany preparat. I teraz, no, nasza radość była ogromna, że będzie taka lista leków. Nie wiedzieliśmy długo, jakie preparaty będą na tej liście. Pojawiło się 68 substancji chemicznych w różnych schorzeniach. Ale co jest rzeczą ważną? Te 68 substancji chemicznych stosowanych w różnych chorobach, my zaraz będę to uszczegóławiać, może być zastosowanych bezpłatnie tylko u tych pacjentów, u których wcześniej one były refundowane. Mhm. Czyli
są wskazania tak to się ładnie
zgodnie
nazywa.
Z HPL-em, czyli zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego. I tutaj najlepszym przykładem dla mnie jako geriatry są leki, które my stosujemy w otępieniach. Mianowicie dwie substancje chemiczne weszły na tę listę, ale one bezpłatnie będą tylko dla pacjentów z chorobą Alzheimera, ponieważ w innych otępieniach te leki nie były wcześniej refundowane. Czyli ten, kto płacił mniej, będzie teraz płacić zero, ale ten, kto miał je na 100%, będzie nadal te 100% płacić, żeby sprawa była jasna. I tak samo jest z preparatami w innych schorzeniach, czy na przykład w schorzeniach neurologicznych, gdzie substancja taka jak Madopar stosowana w chorobie Parkinsona była sprzedawana do tej pory w opłacie ryczałtowej i ona dla pacjenta z chorobą Parkinsona będzie w tej chwili na S, czyli bezpłatnie, ale na przykład w zespole niespokojnych nóg, gdzie pacjent płacił 100%, nadal te 100% będzie uiszczać.
Taką receptę?
Taka recepta. Myśmy dużo emocji wzbudziły też leki, tak zwane leki rozrzedzające krew. Bo myśmy się bardzo ucieszyli, że one weszły na listę, ponieważ gro pacjentów w tej chwili po 70, 80 roku życia przyjmuje te preparaty, mając zaburzenia rytmu serca jako profilaktykę przeciwudarową. Ale te leki nie były refundowane w profilaktyce przeciwudarowej, tylko w leczeniu zakrzepicy i nadal. Dokładnie. Więc to nie jest tak, proszę państwa, że wszystkie preparaty z tej listy u każdego seniora 75+, będą mogły być wypisywane bezpłatnie. Drugi problem, który powstaje, to jest problem taki, że tylko lekarze pierwszego kontaktu, w tym gro ze specjalizacją lekarza rodzinnego, będzie miało prawo te leki wypisywać. Osoby, które pracują w POZ-ach, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej, w trakcie specjalizacji, takie były teraz informacje, może to się już zmieniło, bo ja też nie nadążam ze wszystkimi informacjami, ale jeszcze wczoraj rozmawiałam z koleżankami, więc jakby mi to potwierdziły, że osoby, które są w trakcie specjalizacji, a już pracują, no przecież muszą pracować, bo praca też daje im możliwość specjalizowania się, nie będą mogli wypisywać ci lekarze, którzy robią specjalizację z chorób wewnętrznych, natomiast te leki bezpłatne będą mogli wypisywać lekarze, którzy robią specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej. Nie mogą wypisywać kardiolodzy, neurolodzy, psychiatrzy, geriatrzy, więc my musimy wypisać pacjentowi albo receptę na lek odpłatny, czy tam w zakresie 100%, 30%, 50% lub ryczałtu, tak jak mu się należy według tej charakterystyki produktu leczniczego i napisać zaświadczenie lekarskie, że pacjent taki lek używa i że należy mu się on z listy S. On musi z tym lekiem pójść do lekarza pierwszego kontaktu i tak naprawdę uzyskać przepisanie tej recepty. I teraz co mnie bulwersuje?
A co wtedy, kiedy na przykład no nie ma lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień na przykład opiekuje się takim seniorem?
To ma prawo wypisać to inny lekarz z tej przychodni, który ma wgląd do dokumentacji. To zostało rozwiązane niedawno. Ale proszę państwa, lekarze pierwszego kontaktu, którzy są obciążeni potwornie pracą. Ja pracowałam 9 lat jako lekarz pierwszego kontaktu. To jest przepotwornie ciężka praca. To jest naprawdę przyjmowanie pacjentów non-stop, bez chwili wytchnienia. I teraz jeszcze będą przychodzili pacjenci tylko i wyłącznie po receptę. Po przepisanie recepty. Czyli lekarze pierwszego kontaktu będą niepotrzebnie obciążani dodatkową pracą.
Czyli znowu jakby tak powtarza się troszeczkę ta sytuacja, że pani o tym wie, pani to przerabiała, pani o tym mówi, pani widzi, że to jest problem. No zaraz, zaraz. A ktoś może powiedzieć, to nie widzi tego wszystkiego ustawodawca, ktoś, kto tworzy to, to znaczy nie ma ludzi do tego, żeby z kolei skontaktował się z panią i zasięgnął informacji od was i tak dalej. No bo to jest takie
problem robienie... wyglądał w ten sposób, że Ministerstwo Zdrowia i Minister Zdrowia uważają, że mogłoby wtedy dojść do takiej sytuacji, że seniorzy za bardzo by wykorzystywali leki bezpłatne, czyli po prostu braliby te leki na zapas.
Albo ktoś by seniorów podstawiał. Dokładnie. Tak zwane słupy.
Dokładnie, że po prostu mogłoby dochodzić do oszustw, do pewnego rodzaju wyłudzeń leków bezpłatnych. No ale aż tak. No proszę państwa, no nikt nie zrobi sobie apteki w domu. No nie popadajmy w paranoję. No tak gang, mi się wydaje. No.
Gang Olsena farmaceutyczny.
Tak, rozmawialiśmy z Andrzejem przed audycją, tak, no, że skoro...
No tak, może być taki przypadek, że na przykład wnuczek choruje na tą samą chorobę, czyli dziedziczenie jakby chorób.
Tak, ojciec i dziadek.
Ojciec i dziadek, tak. No i co? I teraz, no, jeżeli jesteśmy nieuczciwi, no to możemy poprosić dziadka, żeby wykupił receptę.
Razy trzy.
No tutaj działa pewna zasada uczciwości. No, jeżeli no, tego nie wprowadzimy, no,
jeżeli zakładamy z gruntu, że nasze społeczeństwo jest nieuczciwe, czyli pacjent jest z gruntu nieuczciwy, bo będzie chodził do iluś tam lekarzy i te leki zbierał. Lekarz jest też z gruntu nieuczciwy, bo wypisze leki na zapas. No to wszyscy jesteśmy z gruntu nieuczciwi. No trochę mnie to bulwersuje. No,
chociaż ustawy trzeba na wojnę, a nie na pokój realizować. Chociaż z tego, co się doczytałem, to 17% seniorów do tej pory nie kupowało leków, dlatego że po prostu nie mieli na to pieniędzy.
Ale widzisz,
i to jest jakiś też problem społeczny.
Oczywiście, ale nie kupowało leków też dlatego, że na przykład to, co żeśmy mówili, w charakterystyce produktu leczniczego nie było możliwości poszerzenia jakby zastosowania danego leku. To na przykład te leki przeciwzakrzepowe, tak, czy te zmieniające krzepliwość krwi stosowane w zaburzeniach rytmu serca, które są refundowane tylko w ściśle określonej, na przykład w zakrzepicy żył kończyn dolnych, czy tam żył głębokich, a nie możemy zastosować u tych pacjentów, u których one są naprawdę potrzebne. I to są leki, to jest koszt, to jest powyżej 100 zł miesięcznie. No to jest, słuchajcie, to jest naprawdę dużo dla seniora.
To jest dużo, tylko że taki senior myślę, że on się nie zastanawia nad tym, co ma brać. Nad tym zastanawia się lekarz prowadzący, prawda? Oczywiście ustawodawca przyjmuje pewne zasady refundacji tych leków. Ja sobie myślę, że no jest na tyle dużo specjalistów u nas jednak w naszym państwie, żeby wygenerować taki pomysł na wsparcie tych, którzy słabiej się mają i mają słabszą kondycję, żeby jednak to miało ręce i nogi, ten cały
problem
proces.
Jeszcze jest w gabinecie lekarskim.
Refinansowania
Że wiesz co, ja często i moi koledzy i koleżanki wypisujemy leki, pytając się pacjenta, czy go stać na ten lek. Ja jestem o tym przekonana, że w tej chwili większość lekarzy pyta się pacjentów, czy ich stać na to.
Naprawdę?
Naprawdę. Ja się zawsze pytam, czy to będzie problemem. Lek kosztuje około 60 zł, leczenie minimum 2 lata na przykład.
Ale czy odpowiedź seniora zawsze jest prawdziwa? Czy on się nie wstydzi?
Właśnie to chciałam powiedzieć, że pacjent mówi, że wykupi lek, tak. Po czym przychodzi po 2-3 miesiącach, nie ma poprawy w stanie, więc ja się pytam, czy bierze leki regularnie. Tak, biorę, bo jest skrępowany swoją biedą.
Albo zapomni.
Nie. Jak zapomni, to mi o tym powie. Większość o tym powie i się przyzna. Często nie przyznają się ci, których po prostu nie stać i się wstydzą. Bardzo często tak jest. Ja chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która też jest ważna. Otóż Ministerstwo Zdrowia też wydało takie ostrzeżenie do lekarzy w związku z pojawieniem się tej listy 75+, żebyśmy nie zmieniali leczenia u pacjentów tak, aby pacjent, który leczony był do tej pory na innych preparatach, które nie są na tej liście 75+, żebyśmy nie zmieniali leczenia na listę 75+. Rozumiecie Państwo, o co chodzi. Czyli jest pacjent na jakichś tam lekach, jest dobrze prowadzony, na przykład nadciśnienie, i teraz przychodzi do mnie i ja wpadam na pomysł, dobra, to zmieńmy tak, żeby pan czy pani, dany pacjent, mieli leki bezpłatne. I takie ministerstwo wydało ostrzeżenie do lekarzy, że to będzie kontrolowane.
Bo to jest tworzenie takiego sztucznego, to jest taki sztuczny zabieg, zupełnie nie związany z chorobą, tylko i wyłącznie z tym, żeby były leki.
To znaczy, bo to jest też trochę tak, że pacjenci jak się dowiedzą, co jest na listach bezpłatnych, bo sąsiadka coś bierze, co jest bezpłatnie, też być może będą chcieli. I być może, ponieważ panel leków czasami w chorobie nadciśnieniowej jest bardzo duży i może to czasami może mieć sens. Oczywiście, gdyby to się zdarzało nagminnie, że teraz każdy pacjent będzie miał zmienione leki z leków płatnych 30 czy 50% na leki bezpłatne, no to by było nieuczciwe. Ale jeżeli pacjent ma do tego wskazania i my zmieniamy leczenie, bo on ma do tego wskazania, dlaczego to ma być kontrolowane? No na Boga, no to co, no to teraz nikomu nie zmienimy leczenia, bo być może NFZ i Ministerstwo Zdrowia dopatrzą się w tym tego, że my chcemy zmienić leczenie jednak, żeby ten pacjent miał bezpłatnie. Nawet jeżeli ja coś takiego zrobię, bo mam pacjenta, który jest z tych uboższych i zmienię mu leczenie, przepraszam, zgodnie z moją wiedzą i zgodnie z wiedzą lekarską, zgodnie z evidence-based medicine. I to, czy ja popełnię w tym momencie błąd? Nie. Ale być może tak to będzie postrzegane przez Ministerstwo Zdrowia i przez NFZ.
Chociaż jeżeli różnorodność tych leków na choćby nadciśnienie czy zagadnienia kardiologiczne jest tak duża i szerokie spektrum i że tutaj lekarz ma jednak pewną
mamy pole manewru, dokładnie.
W podejmowaniu decyzji, to zasadne jest to stwierdzenie ministerstwa, no bo ono dba o swój, krótko mówiąc, budżet, bo za to trzeba będzie zapłacić, za tą refundację. To będzie budżet państwa refundował, a nie dany pacjent, prawda?
Wrócimy do odpowiedzi. Pani doktor odpowie na to pytanie po reklamach. I jesteśmy z powrotem na antenie. Ponownie Andrzej Urbański zadaje pytanie doktor Dagmarze Garczewskiej-Wiewiórkowskiej, bo może ktoś z Państwa jeszcze nas nie słuchał w tej godzinie od 11 do 11.30. To jest audycja dla seniorów, o seniorach, zawsze w pierwszy czwartek miesiąca. Rozmawiamy dzisiaj o lekach bezpłatnych, bo dziś jest 1 września, te leki dla osób po 75 roku życia wchodzą. I było pytanie przed piosenką. Jakie?
To pytanie być może jest trochę za szerokie, ale ono na pewno się pojawia też w naszych umysłach, bo tak, mówiąc o kwotach, które wydajemy przez naszych rodziców, dziadków, babcie na leki, mówimy po prostu o pieniądzach, żywej gotówce, którą musimy na to wydać, tak? Ministerstwo na pewno, proponując to rozwiązanie, w jakiś sposób chce rozwiązać ten problem, ale z drugiej strony będzie dbało o swój budżet, tak? Bo jeżeli będzie refundowało koszt pewnych leków, to będzie musiał za to zapłacić. Jeżeli natomiast sam senior będzie za to płacił, ale jeżeli będzie płacił 500, 600 zł miesięcznie, to go po prostu nie będzie na to stać. Ten problem jest...
Problem jest szeroki, no bo ministerstwo liczy zdrowie. Seniorzy też liczy pieniądze, przepraszam bardzo.
Pewnie chciałoby ministerstwo liczyć zdrowie. I pewnie zaraz się ktoś obruszy. Oczywiście zdrowie też liczymy.
Tak,
bo paradoksalnie wszystko, pieniądz...
Liczy niestety... zdrowie, bo wszystkie procedury są na punkty. Ale seniorzy też liczą pieniądze, Andrzej. No, to nie jest tak. No. Zobacz, dlaczego akurat 75+, skoro tak naprawdę geriatria i jakby określenie starości jest od 65 roku życia. Czy? Dlaczego pacjent, który ma 74 lata, musi za leki płacić, a 75 już nie.
Niektórzy mogą nawet nie dożyć tego czasu. Natomiast to jest życia. Takie naznaczanie, prawda? 60+, 65+.
Tak. To znaczy co? Ten między już... 65, ten senior, 65-75, czyli tak zwany młody stary według WHO, bo podział jest taki, proszę Państwa, 65-75 młody stary, 75-85 stary, 85-95 stary, powyżej 95 wiek sędziwy. Taki był kiedyś podział. I ja się tego podziału też trzymam. I teraz co? I pacjenci powyżej starości mają, a ten młody stary nie.
I tak naprawdę samo nazewnictwo już powoduje zdenerwowanie wśród osób dojrzałych.
Wiesz co, nie. Natomiast... Nie czepiajmy się teraz nazewnictwa, bo to nie o to chodzi.
Jakby też nie o to chodzi.
Tylko rozumiem pacjentów między 65, czyli od tej granicy liczenia senioralnego wieku, rozumiem pacjentów między 65 a 74, 11 miesięcy, ich irytację, że im te leki się nie należą, ale już komuś, kto ma 75 lat i jeden dzień, te leki darmowe, jeżeli oczywiście łapie się na tę listę, to te leki się nie należą.
No bo proszę Państwa, nie czarujmy się. I nadciśnienie, i cukrzyca, i choroba niedokrwienna serca, i zawał, i miażdżyca, i udary, i astmy, i przewlekłe choroby obturacyjne, i choroby zakrzepowo-zatorowe.
I otępienia.
Mądra jestem,
pani doktor.
I choroba
Parkinsona, tak.
To zdarza się już w wieku 60, 65, tak. 55, 58. No nie czarujmy się, to nie jest to tak, powiedzmy... że nagle teraz wszyscy mamy 75 lat i nagle dotyka nas, dotykają nas, zaczynamy się leczyć na choroby wieku podeszłego. To tak nie jest.
No właśnie. No właśnie.
A jeszcze do tego dochodzi pytanie, bo to jest takie, ja zawsze zadaję pytanie, bo to bezpłatne leki, to nie są bezpłatne leki. No, ktoś będzie musiał pokryć. No, te leki kosztują tyle, ile kosztują, tak? Więc to jest jakiś biznes, oczywiście całe koncerny farmaceutyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja nie chciałbym, żeby z tego najważniejszego celu, żeby uciekł nam ten pacjent, ten człowiek, który potrzebuje naszego wsparcia, tak? I żebyśmy nie koncentrowali się na tym, czy to są refundowane, czy nie, tylko czy my realnie pomagamy temu człowiekowi.
Wiesz co, ale łatwo ci to mówić, siedząc nie za biurkiem lekarskim. Bo niestety, ja bym też bardzo chciała takich sytuacji uniknąć, ale jeżeli już jest ostrzeżenie Ministerstwa Zdrowia, to my będziemy się zastanawiać jako lekarze, jakie kary będą na nas nakładane, na przykład za przepisywanie leków. No, ja jestem w tej, powiedziałabym, komfortowej, w cudzysłowie oczywiście, sytuacji, że ja tylko będę wypisywać receptę, której pacjent nie zrealizuje, bo lekarz pierwszego kontaktu będzie musiał ją przepisać i on jakby będzie brał w tym momencie na siebie odpowiedzialność. I teraz pytanie moje jest takie, dlaczego lekarze pierwszego kontaktu mają brać na przykład odpowiedzialność za lekarzy innych specjalizacji, tylko dlatego, że oni zmieniają leczenie na przykład na listę bezpłatną. I wiecie Państwo, zrobi się zamieszanie. Powstaną pewne konflikty wśród lekarzy.
Jakby ich było jeszcze mało.
Jakby ich było mało, bo my będziemy sobie pewne rzeczy nakazywać poprzez zaświadczenia. Pacjent w tym wszystkim, ten biedny senior, będzie zaganiany, będzie latał od specjalisty do specjalisty po zaświadczenia, żeby zanieść je do lekarza pierwszego kontaktu, który te leki będzie musiał przepisać. Lekarz pierwszego kontaktu, który, uwaga, ma 12 minut na pacjenta. Co w 12 minut lekarz może zrobić? Plus pacjenci dodatkowi. Mamy 1 września, za chwileczkę będzie sezon pierwszych infekcji jesiennych. Będą przychodnie pełne pacjentów i wśród tych pacjentów będą seniorzy, którzy będą prosili o przepisywanie leków.
Czy to znaczy, że ten problem kompletnie nie jest rozwiązany?
Nie.
Coś jest dobrze, jest, że zrobili. Powstał w ogóle pomysł leków bezpłatnych dla seniorów.
Tylko... Ja chciałam przeczytać, pani doktor, bo piszą ludzie SMS-y. Może
poproszę,
zachęcaliśmy do pisania. To jest pierwszy SMS. Moja mamusia ma 68 lat, choruje na niedoczynność tarczycy. Chorobę serca, ma prawe i lewe sztuczne biodro, no ma mnóstwo chorób, tata 70 lat i cukrzycę i musi brać insulinę, chorobę serca, chorobę, mnóstwo tych chorób, tutaj pan Grzegorz wypisuje, a koszt leków miesięcznie rodziców to 500-600 zł, no nie są refundowane, czują się poszkodowani, no to właśnie. Pan Grzegorz, na razie ten jeden SMS,
dokładnie,
prawda?
I to jest ta sytuacja, o którejśmy przed chwileczką mówili, dlaczego pacjent między 65 a 75 rokiem życia ma prawo czuć się, mają prawo czuć się poszkodowani ci państwo, jak najbardziej. Ja też bym się czuła poszkodowana. Mają wszystkie choroby, które są jakby w zakresie chorób wieku podeszłego. Nadciśnienie, zaprotezowanie, niedoczynność tarczycy. Oczywiście ona może być też u osób młodszych, ale też mieści się w zakresie tych chorób wieku podeszłego. Nieistotne, jakie mają choroby. Ale mają być może leki, które na tej liście leków bezpłatnych są. A niestety nie załapali się wiekowo. Sam pomysł ministerstwa, żeby stworzyć listę takich leków bezpłatnych dla seniorów, jest bardzo dobry. Nareszcie ktoś pomyślał o seniorach. Ale być może trzeba będzie ten pomysł trochę modyfikować. No, to tak naprawdę to weszło. Myśmy długo nie wiedzieli, jakie preparaty będą na tej liście. Te preparaty dopiero żeśmy ujrzeli gdzieś 2-3 tygodnie temu.
Już teraz wiadomo, że seniorzy nie dostali nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych, które są najczęściej stosowane na przykład w migotaniu przedsionków. Dostali leki na nadciśnienie, na cukrzycę, neurologiczne, nowoczesny lek w formie plastra stosowany w stanach otępienia.
Otępienia, tak.
wykaz bezpłatnych leków będzie zmieniany. I to mówiła doktor Joanna Zabielska-Cieciuch, ekspert Federacji Sporozumienia Zielonogórskiego, więc rozmowa będzie na ten temat.
Ja mam nadzieję, bo tak naprawdę, proszę państwa, większość tych leków, która jest w tej chwili na liście 75+, to były leki, które były w jakiś sposób refundowane. To są głównie leki z listy 50% refundacji. Tam tylko niektóre preparaty były z tych, które nie były refundowane. Ja po prostu nawet niektórych nie znam, bo tam były takie już specjalistyczne, neurologiczne i tak dalej. Ale te preparaty, którymi my operujemy, geriatrzy, interniści, czy powiedzmy też te preparaty w nadciśnieniu kardiologiczne, to gro z nich była na jakiejś liście refundacyjnej. Ja chcę tylko jeszcze podkreślić jedną rzecz, bo to jest naprawdę ważne, że to, że ten lek znalazł się na liście leku bezpłatnego, nie należy się to każdemu seniorowi 75+, bo jeszcze raz podkreślam, to musi być spełnione, przepisanie musi być zgodne z charakterystyką produktu leczniczego. I jak tutaj mówimy o tych plasterkach, na przykład w otępieniu, to one mogą być zastosowane tylko u pacjenta z rozpoznaną chorobą Alzheimera. Nie w przypadku innych chorób demencyjnych.
Albo na przykład jakaś profilaktyka przy cukrzycy na przykład. Też jest mnóstwo tego typu leków.
Prediabetes, stan cukrzycowy.
Na przykład.
To jest tylko jeden preparat refundowany.
Tak, dokładnie.
No właśnie, ale pacjent musi spełniać kryteria.
Uszeregujmy. Pani doktor, taką receptę dla seniora 70+ może wystawić wyłącznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?
Tak.
Uprawniona pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej?
Tak.
Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał takiego wykonywania zawodu, wystawił receptę dla siebie lub dla małżonka. Tutaj wszystko w temacie. Chyba wszystko. Wyczerpaliśmy temat.
Ja myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, bo to będzie dużo zmian. To będzie dynamika listy 75+, myślę, że będzie duża, ze względu na to, że zrobi się zamieszanie.
Jeszcze jeden SMS. Mam 61 lat, wiele chorób starczych, wiele recept, mała emerytura. Jak dożyć do 75 lat, pisze pani.
Bardzo dobre, Ela. Bardzo dobre
teraz
SMS.
Jeśli syn 60-letni ma jeszcze tatę 83-5-letniego na przykład, i co wtedy? Mhm.
Po piosence przejdziemy do aktywności z seniorami. I ponownie wracamy do dyskusji o bezpłatnych lekach dla seniorów po 75 roku życia. To dzisiaj, 1 września wchodzi taka lista. SMS od słuchacza. Lekarz bez specjalizacji pracujący w POZ-cie nie ma uprawnień do wpisywania recept S. W tej sytuacji lekarz, na którego jest lista pacjentów, będzie musiał raz w tygodniu na przykład wypisywać recepty S dla masy pacjentów. A pacjenci będą się denerwować, że nie dostali recepty od razu na wizycie od lekarza, do którego od roku czy dwóch chodzili.
Tak, tak. To o tym mówiliśmy na początku audycji, że niestety lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji, nie będą mieli uprawnień do wypisywania takich recept. Faktycznie jest to ogromny problem, bo znowuż być może właśnie trzeba będzie to scedować na kolegów, którzy już pracują ze specjalizacją. Mało tego, to jest też taka informacja jeszcze z portalu medycyny praktycznej, że właśnie lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, takiego uprawnienia nie mają, a być może lekarze, którzy są w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej, takie uprawnienia będą mieli. To na pewno zostanie wkrótce wyjaśnione, bo to rodzi bardzo dużo kontrowersji i bardzo dużo niepokoju nie tylko wśród pacjentów, ale również wśród nas lekarzy, bo to są tak, jeżeli mają wypisywać recepty lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej, no to na Boga nie ograniczajmy, że ten się specjalizuje w chorobach wewnętrznych, a ten w medycynie rodzinnej. Ludzie, no przecież wykonuje ten sam zawód i ma po prostu ma leczyć pacjenta.
A ja chciałam zapytać pani doktor o to właśnie, dlaczego jest takie rozgraniczenie, że
nie
tylko
mam
ten
pojęcia.
Lekarz, bo może pani jakoś
nie
to
mam
mi wytłumaczy.
Pojęcia.
Pierwsze
Jestem
pytanie, które
tak
zadała mi
zbulwersowana, bo oczywiście hasło pod tytułem podstawowa opieka zdrowotna kojarzy nam się z lekarzem rodzinnym. Ale specjalizacje z medycyny rodzinnej nie mają lekarze pracujący tylko i wyłącznie w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Tam pracują lekarze interniści, pracują tak jak ja na przykład, lekarz internista, geriatra. Pracowałam przez wiele lat jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
Dlatego dziś ten temat poruszyliśmy i dlatego chciałam rozmawiać o tym z panią, a na początku opowiedziała mi pani, że pani na przykład nie ma uprawnień
do wypisania. No nie mam uprawnień, bo teraz nie pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej i jako geriatra, i pomimo tego, że mam specjalizację z chorób wewnętrznych, nie posiadam uprawnień do wypisywania leków z literką S. Ja mam nadzieję, że to jakoś ruszy, bo lekarze monitorują, Naczelna Rada Lekarska, Izba Lekarska też monitoruje, więc to się być może tam będzie kotłowało, teraz takie brzydkie słowo kotłowało w Ministerstwie Zdrowia, ale że to powoli się będzie układać. Natomiast jaki był zamysł, żeby ograniczyć w podstawowej opiece zdrowotnej, że ten lekarz ma prawo, a ten nie. Jak już ograniczyli specjalistów, przy czym chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że w podstawowej opiece zdrowotnej pracują specjaliści. Specjaliści z zakresu medycyny rodzinnej i z zakresu chorób wewnętrznych. To nie są lekarze ogólni, proszę Państwa. To jest lekarz specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. To jest taka sama specjalizacja, jaką trzeba zrobić pracując w szpitalu. Naprawdę, nie odróżniajmy tego, że to jest lekarz przychodniany, to on jest gorszy, bo to jest lekarz ogólny. Nie, nic bardziej błędnego i mylnego. I teraz ja mam taką samą specjalizację lekarz chorób wewnętrznych, tak? Tylko dodatkowo mam zrobioną jeszcze specjalizację z geriatrii. I to mnie już ogranicza w wypisywaniu leków S. Ja teraz nie wiem, czy jak ja bym pracowała w podstawowej opiece zdrowotnej, to czy ta specjalizacja z chorób wewnętrznych i geriatria też by mnie nie ograniczyła. I co? I teraz mam zaoptowanych na przykład 2,5 tysiąca pacjentów, z czego na przykład 30% stanowią seniorzy 75+, których ja muszę odesłać do innego lekarza. On mi musi zrobić usługę dodatkową, w dodatkowym czasie pracy przepisać recepty, które ja zlecam tym pacjentom. No po prostu totalny chaos, bzdura, kompletnie nie wiem, o co chodzi.
Ale dobrze, że o tym pani doktor mówi, bo to być może jest jakiś do rozwiązania tego problemu, bo to jest problem do rozwiązania, tak? To są te tematy, które są szerokie. O tych tematach również mówi...
Bardzo szerokie, powiedziałabym nawet, bo mieliśmy ten temat zakończyć już w tamtej połowie audycji. Mieliśmy tutaj czas na audycję o tym, że jest dzisiaj czas na powrót z wakacji dla seniorów i o tym, że seniorzy już muszą się zbierać, mówiąc krótko, na swoje zajęcia, na uniwersytety, bo zaczyna się niedługo czas, październik, to jest taki moment, kiedy ten
semestr się zaczyna,
proszę Państwa, indeksy trzeba wyciągać i dzienniczki ze swoich szafek. I nie zdążyliśmy, bo właśnie ten temat leków bezpłatnych dla seniora zdominował naszą audycję, ale to może i tak trzeba, żeby dokładnie wszystko wyjaśnić, odpowiedzieć Państwu na te SMS-y, które wchodzą. Leki 75+, a renciści 950 zł. Kolejny SMS. Netto 950 zł. I tak dalej, i tak dalej.
Musimy wejść w realność, prawda? Bo tym mówimy o bardzo konkretnym problemie finansowania z każdej ze stron i tak naprawdę pieniądz jest tematem, który jest najtrudniejszy do przełknięcia. No bo
Andrzej,
jak można przeżyć, mając
950 zł netto?
Złotych i wydać 600 na leki.
Dobra, netto, nawet czy net, wiecie, netto. To już nie ma znaczenia,
żaden
to jest netto,
nie jest
czy brutto,
netto, bo to znaczy,
po prostu
że
i tak jest
1300,
nie do przeżycia, tak. I tak nie jest do przeżycia, i tak nie jest do przeżycia.
Tak czy owak, tak, tak jak pani powiedziała, i tak, obojętnie, czy to by było pani doktor, netto już,
czy brutto. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że seniorzy to jest jedyna grupa, która bardzo regularnie płaci wszystkie czynsze, opłaty telewizyjno-radiowe, telefoniczne i tak dalej, abonamenty, a dopiero potem wydają na leki, mało na siebie i czasami jeszcze na wnuka, bo na niego zawsze wystarcza. To jest po prostu niesamowite. Wiecie Państwo, jest taka bohater, pamiętacie? Był taki konkurs, prawdziwy bohater. To dla mnie bohaterem są tacy ludzie, którzy za 900 zł muszą przeżyć każdy miesiąc.
Ale i ci seniorzy przychodzą do nas na Akademię Seniora, bo której chociaż zasygnalizuję.
Oczywiście, tak? Właśnie chciałam ci oddać głos, bo to już za miesiąc, proszę Państwa, w Akademii Seniora rozpocznie się naprawdę dużo ważnych rzeczy. Harmonogram mam tutaj przed sobą, co się szykuje. Andrzej, masz głos.
Ja tylko chcę, nawiązując jakby do tych treści, które dotyczyły również spraw związanych z lekami, z kwotami, które musimy za nie płacić, refundacjami i tak dalej, to wszystko również jest tematem tematów Akademii Seniora, które trwają przez cały rok i permanentnie staramy się co tydzień w czwartki realizować różne zagadnienia, które dotyczą seniorów. To są i zagadnienia zdrowotne i społeczne, i fizjologiczne.
Przyjdźcie tutaj kiedyś do radia.
Przyjdziemy, opowiemy o tym. Myślę, że sami seniorzy opowiedzą o tym, bo to jest...
Słuchajcie, teraz mam pomysł, żeby ci seniorzy tutaj przychodzili po prostu do naszej audycji.
Pasjonujące jest to oglądanie samych tych seniorów i udziału ich w tych spotkaniach, bo ja nie ukrywam, że pani doktor jest takim liderem naszym również w tym przedsięwzięciu, ale zapraszamy bardzo różnych specjalistów, bo oni odpowiadają na różne problemy. To jest dynamiczne spotkanie, to jest spotkanie, w którym można uczestniczyć nie biernie, tylko czynnie. Seniorzy są aktywni. Oni pokazują, że oni po pierwsze chcą zdobywać wiedzę, chcą być aktywni, chcą realizować różne swoje pasje, czasami nie mają na to środków. I to jest kolejny jakby powrót do refundacji leków. Ale są z nami, tak? Jest pełna sala ludzi, którzy są żądni wiedzy. Mimo tego, że skończyli już tą edukację, skończyli pracę, mają dużo czasu wolnego, chociaż wiem doskonale, że każdy senior na pytanie, czy ma pan, czy pani trochę czasu wolnego, to mówi, że nie ma, ma kalendarz zbudowany w sposób bardzo precyzyjny.
To przychodzą.
Ale przychodzą. Ale przychodzą dlatego, że im się coś proponuje bardzo konkretnego, tak? I rzeczywiście zachęcam do tego, żeby jeśli jeszcze państwo nie byliście na Akademii, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To jest bardzo prosty mechanizm, tak? Raz w tygodniu, w czwartek, dwugodzinne spotkanie, tak jak już mówiłem, niebierne, tylko aktywne, z tematami, które zazwyczaj również na antenie Radia Gdańsk państwu prezentujemy i bardzo za to również dziękuję, bo jest to nieodpłatny udział w tych spotkaniach. Ale co najważniejsze z tego wynika? Po roku czasu ludzie sami dzwonią, nie chcą przestawać, nawet w wakacje uczestniczą w, jeszcze w tych swoich aktywnościach, rozwijają je, rozwijają swoje talenty. Zakładają stowarzyszenia. Chętnie o tym opowiemy właśnie z udziałem samych seniorów.
Samych seniorów, na pewno już za miesiąc, bo audycja nasza będzie zawsze w pierwszy czwartek miesiąca. Miejmy nadzieję, że dyrektor tego Centrum Opieki i Aktywizacji Seniora, Andrzej Rumański, który jest dzisiaj naszym gościem, zaszczyci nas w przyszłym miesiącu. Pani doktor na pewno będzie.
Będę.
Wiem, że wykład jest troszeczkę później, więc akurat zmieści się pani na naszą audycję. I będziemy o tych aktywnościach, o tym wyciąganiu seniorów, o tym aktywizowaniu mówić za miesiąc 6 października. Zapraszam, Anna Rębas. Kłaniam się.